Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz W ślady Kolumba Tom trzeci W pępku Ameryki Czyta Marcin Popczyński Teokracja w łonie technokracji Salt Lake City Już odsadziliśmy się od Pacyfiku, już między nim i nami bezmiar lądów przewiewanych toczącymi się ostami. Będziemy szturmować góry skaliste, ale jeszcze przed nami zaległa kraina tajemnicza, znana nam z legend, kraj Mormonów, obrzydłych wielożeńców. Królik w pierwszej mężatkowskiej młodości, pragnąc podeprzeć skrzypiący budżet, tłumaczył Pierre'a Benoit powieść o Mormonach Słone Jezioro. Ach, ta biedna Annabelle w sieci pobożnego Mormona, pracująca jak niewolnica. A kiedy wreszcie daje się porwać zakochanemu porucznikowi kawalerii, po pierwszym już noclegu w stepie, widząc dymy wznoszące się nad porzuconym Salt Lake City, wraca na te dymy do poniewierającego ją wielożeńca. Okropność? Otrząsał się królik. Czemu okropność? Annabelle sama czuła, że to racjonalniejsza forma życia. Ostatecznie i ja ciebie pozyskałem dzięki moim poligamicznym upodobaniom. A było tak, że za czasów uniwersyteckich wygłosiłem odczyt pod tytułem Trójpolówka miłości. Wywodziłem, że jak różne pulka należy uprawiać pod różnorakie plony, tak i każda z żon musi służyć do innego użytku. Ja bym na przykład pragnął zaopatrzyć się w trzy żony – Beatrycze dla wzlotów duchowych, Kleopatrę dla uciech cielesnych oraz Martę, która by była praktyczna i pilnowała, żeby to wszystko się nie rozleciało. Oczekuję na oferty koleżanek, które czują powołanie w jakimkolwiek z tych kierunków. Podniosły srogi gwałt. Nie rozumiem, o co takie oburzenie. Przecież zasadą trójpolówki jest, że kiedy dwa pulka się orze, trzecie ugoruje, odpoczywa. Ale gadać tam... Wszystkie chciały być orane bez odpoczynku. Królik też się oburzał. No i jak się skończyło? Jak się skończyło z Annabelle? Obraca królik kota ogonem. Źle się skończyło. Po upływie pół wieku przybywa do Salt Lake City onże porucznik już jako generał. Mormoni z dumą oprowadzają go po mieście wyrosłym na miejscu, gdzie za jego młodości stała grupa prymitywnych budowli. Oto wspaniały dom starców. Kiedy generał przechodził koło kobiet krzątających się przy gospodarstwie, zawiędła starucha obierająca kartofle wysypała mu wiadro obierzyn na głowę. Spóźniony, po upływie pół wieku, refleks żalu za straconą okazją. Królik więc walczy o zasadę, że poligamia jest niewolą kobiet. Na tę okoliczność uzbroiła się w pamiętnik Anny Elizy, 27., ale nie ostatniej, żony Brighama Younga. Brigham Young, przywódca Mormonów, spostrzegłszy jako młody człowiek kondukt pogrzebowy zmarłego współwyznawcy, wykrzyknął, że wolałby raczej grób niż wielożeństwo. Zrewidował jednak następnie swoje awersje tak gruntownie, że w archiwum genealogicznym sekty Mormonów znajdujemy listę imienną jego 52 żon. Najwyraźniej Bóg błogosławił tym poczynaniom, bo dochód jego wynosił 40 tysięcy dolarów miesięcznie, w banku zaś uskładał 7 milionów. Anna Eliza, córka mormońskich rodziców, przybyła do Salt Lake City z Exodusem mormońskim jako dziecko dwuletnie. Pisze, że jako 24-letnia rozwódka została przymuszona przez 68-letniego Brighama Younga do małżeństwa groźbami zrujnowania jej rodziny. Pożycie bogobojno-religijne miała widać przeplatane perwersyjnymi urozmaiceniami, skoro nosiła na pępku, piersiach i prawym kolanie jakieś znaki mistyczne. Seksapilowata blondynka była faworytką proroka. Wymogła, że siadała z nim do posiłku przy oddzielnym stoliku. Wtrajała kuropatwy, podczas kiedy 26 pozostałych bidulek tłoczyło się przy wspólnym stole, żując peklowane mięso. Brigham Young zbudował jej pałacyk. Chodziła w jedwabiach, podczas kiedy innym prorok tłumaczył o objawieniu na temat, że barchany są ulubionym materiałem Boga. Jednak niewdzięcznica uciekła po 4 latach pożycia małżeńskiego. Okazuje się, że nie umiała ani ocenić, ani uszanować trudności małżonka, jak zresztą nie doceniają ich i nasze monogamiczne żony. Coś o tych trudnościach dowiadujemy się, czytając Marka Twaina. W czasie obiadu u Brighama Younga weszła żona numer 11 z pretensją, że podarował żonie numer 6 broszkę. Nie chcąc przeciągać sceny, prorok obiecał dać jej taką samą broszkę, ale do końca obiadu musiał powtórzyć obietnicę 7 innym. Mam tu na miejscu 27 żon, smutnie pokiwał głową. Wszystkim trzeba będzie dać po broszce. Ale czyż to koniec? Przecież po górach i stepach, po lasach i dolinach mam liczne żony. Wszystkie się zwiedzą i patrz pan, co się robi. W chwili męskiego uniesienia dałem numerowi 6, na razie nie mogę przypomnieć sobie imienia, broszkę wartości $25. I wie pan, czym to się skończy? Wziął ołówek. Za tę krótką przyjemność zapłacę $2625. A jeszcze będą porównywać, z krańca w kraniec, czy jedna broszka nie jest gorsza od drugiej, zwracać. Jakiś gość piekielnik dał cichutko jednemu z bachorów gwizdek i zwiał. Przyleciały, żeby i innym. Nie wierzyły, że to nie ja dałem. Posłałem moich aniołów śmierci, policja mormońska, ale go nie odszukali. Musiałem dać 110 gwizdków. Jestem zagwizdany na śmierć.
Biedaczysko, ironizuje królik. Tyle się musiał poświęcać. Ironizujesz? No to dzisiaj, na ostatnim postoju przed przyjazdem do Mormonów, dam ci artykuł o tym, że poligamia byłaby jedynym ratunkiem dla kobiet amerykańskich, ale i w ogóle dla kobiet. Bernard Shaw dowodził, że kobieta woli posiadać 1/10 wartościowego mężczyzny niż 100% niedołęgi. A John Gunter w Inside America twierdził, że wysoki poziom moralności zawdzięczają Mormoni poligamii.
Jak się z powyższego okazuje, jestem już nieco Mormonów naumiany. Człowiek brnie przez życie jak w bystrym prądzie zdarzeń. Prąd ten niesie we wściekłym pędzie ułamki gałęzi, przedmiotów, rzeczy nienazwanych. Ryba spojrzy z głębi martwym okiem i już jej nie ma. Małża błyśnie na dnie, wodorost o dziwacznych kształtach i znowu minęło. Ale o duszę zaczepia się ostra ciekawość. Jakież to egzystencje, jakież to odłamane od czegoś kształty. Taki nieodcyfrowany kształt minął mnie kiedyś w burzliwym potoku Broadwayu, najzgiełkliwszej ulicy Nowego Jorku. W czasie przerwy lunchowej, kiedy na Broadwayu wyrajają się biura, stanęło na rogu 3 20-latków, rozwijając sztandarek amerykański i wstęgę z napisem Apostolate. Drodzy przyjaciele, począł jeden z nich, podczas gdy dwaj drudzy ustawili się naprzeciwko, udając słuchaczy na zarybek. Pod nosem mówcy dziewczyna zatrzymuje wózek przekupnia ze swetrami, pytając, czy swetry te nie są zapalne. Misjonarz pcha jej literaturę. Dziewczyna wzrusza ramionami i szybko odchodzi. Przyjaciele z Manhattanu, mówi niezrażony misjonarz. Prorok Adam, nasz prarodzic, miał prawdę, ale ją ludzie zgubili. To się powtarzało nie raz. Józef Smith, prorok świętych dnia ostatniego, tak nazywają siebie Mormoni, jest ostatnim, który otrzymał prawdę na nowo. Nie zatrzymuje się ani jeden przechodzień. Wobec tego drugi z misjonarzy poczyna mówić o sukcesach światowych bejsbolu mormońskiego, co na chwilę zatrzymuje paru młodych chłopców. Ale kiedy misjonarz tłumaczy te sukcesy tym, że z Mormonami jest Bóg, machają ręką i ruszają w swoją stronę. Wobec tego trzeci z rzędu uderza w sensację mistyczną. Mamy objawione, że Chrystus ponownie zejdzie na świat w Missouri. Zatrzymuje się chłopak, który poprzedniego dnia otrzymał broszury. Nie mogę uwierzyć w te złote tablice dane Józefowi Smithowi przez Boga. Misjonarz chwyta go za ramię, wpycha pod ścianę, argumentuje. Ruch lunchowy się skończył. Zwijają manatki. Nikt ich nie słuchał. A przecież tyluż, zdawałoby się, maniaków każe po różnych węgłach świata. Weźmy Hyde Park Corner w Londynie. Przychodzi przysięgły gadacz, ustawia podium, rozpina transparent, prawi kazania, intonuje hymny, których nikt nie podchwytuje. Zaklina się na egzotyczne prawdy, na niesłychane objawienia. Śmieją mu się w nos, chuliganią, przeszkadzają, a on trwa i gada. I dopiero zajrzawszy w domu do wetkniętej przez niego broszury, dowiadujemy się, że za tym czymś dziwacznym stoją roje wyznawców, świątynie, kapitały. Szaleństwo, wykwitłe na jakiejś mocnej łodydze życia, mignęło w wezbranym potoku. Już go nie ma, już go nie możemy oglądać. Pamięć tylko zostaje o tym, pamięć niezaspokojona. Tak mi została w oczach ta scenka na Manhattanie, aż kiedy do Hartford Foundation zjechał na 4-miesięczną pracę Karl Carmer, znany amerykański folklorysta, z kufrem książek o mormonach. W tych kufrach było coś o krainach, w których wyrosła ułamana gałąź przeniesiona przed moim wzrokiem prądem Broadwayu. W latach 20. zeszłego stulecia powstała dziwna sekta propagująca wielożeństwo. Wiemy, jak szczupło w tym kraju napływających z Europy awanturników były reprezentowane kobiety. Można sobie wyobrazić nienawiść, jaką budzili amatorzy posiadania ich po kilka naraz. Mormonów przegnano z Nowej Anglii. Osiedli w pustym Missouri.